Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o tym, dlaczego praca z laptopem pod palmami wciąż jest bardziej mitem niż rzeczywistością. O tym, dlaczego rządy nie lubią cyfrowych nomadów. I o tym, jakie problemy muszą rozwiązać firmy, żeby pozwolić nam, swoim pracownikom, pracować z dowolnego miejsca na ziemi.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Pandemia zmieniła rynek pracy biurowej. Może nie tyle zmieniła, co zredefiniowała. Obowiązek przychodzenia do firmy, przymus spotkań na żywo, konieczność takich codziennych dojazdów padają jak klocki domina, jeden po drugim. Całe armie pracowników urządziły się w domach i w zasadzie udowodniły, że potrafią pracować tam równie wydajnie, co w biurach. Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku aż 14,3% pracowników w Unii Europejskiej pracowało w ten sposób. Jednak po zwykłej pracy z domu zamarzyła nam się teraz praca z zagranicy. I motywacje mamy przeróżne. Ktoś marzy o zmianie klimatu na bardziej przyjazny. Ktoś po prostu chce przenieść się tam, gdzie życie jest tańsze. I takie tendencje widać przede wszystkim w branży IT, dla której możliwość pracy z zagranicy stała się jednym z atutów przyciągających coraz droższych pracowników, a inną grupą są międzynarodowe korporacje, tak szeroko pojęte, które zwykle zatrudniają zespoły o bardzo zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym i mają na świecie wiele biur. Na przykład w firmie, w której ja pracuję, mamy ponad 80 narodowości. Brian Chesky, prezes Airbnb, uważa, że właśnie tak wygląda przyszłość. Pracownicy pracują skąd chcą, o ile pozwala na to natura ich pracy, a firmy mogą korzystać z globalnej puli talentów, a nie z ograniczonych grup w kilku krajach, gdzie akurat są biura. W kwietniu zeszłego roku ta firma ogłosiła, że daje swoim pracownikom wolną rękę. Mogą pracować nie tylko z domu, ale też z zagranicy. Przez 90 dni w roku mogą pracować tam, gdzie chcą, o ile wybrany przez nich kraj należy do listy 180 krajów zatwierdzonych przez firmę. Dziś wielu pracodawców przygotowuje regulacje, które dają pracownikom większą elastyczność. Jednak firmy pozwalające pracować nam z zagranicy, skąd chcemy, to wciąż jednak mniejszość. Dlaczego? Rozmawiamy o tym z naszym gościem, Katarzyną Kurzawską-Puchałą, partner associate w firmie doradczej Deloitte. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, serdecznie witam.
Jeszcze do niedawna wydawało nam się, że jedyną barierą, która stoi między nami a pracą pod palmami, to taka natura naszej pracy, bo nie każdy może wyjechać i stukać w klawiaturę komputera tam, gdzie chce, a spotkania wszystkie przenieść na Teams, prawda? No nawet jeśli pracujemy w biurze, to i tak niektórzy muszą być fizycznie blisko maszyn w zakładach, albo blisko klientów w biurach tychże klientów, albo blisko placówek handlowych, które sprzedają tam produkty, które dana firma produkuje. Więc okazało się, że to nie jest jedyne ograniczenie, tak? Ta natura pracy. Pracownik kieruje się do pracy nad morzem i pracodawcy zamiast jakoś tam beztrosko mu powiedzieć miłej podróży, nagle proszą o złożenie wniosku, o podpisanie aneksu do umowy o pracę, który czasowo zawiesza działanie zapisu określającego miejsce pracy. Menedżerowie prowadzą ewidencję, mierzą długość pobytu swoich pracowników za granicą. Skąd się to wszystko bierze? Czy może nam tu pani wyjaśnić?
Tak, no temat cyfrowych nomadów jest to bardzo interesujący temat i muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych tematów podatkowych. A jeśli chodzi właśnie o takie zachowania, o których pan wspominał, to one często wynikają z różnych konsekwencji podatkowych oraz ZUS-owych, jakie mogą powstać w kraju, w którym praca jest faktycznie wykonywana przez takiego pracownika. I takie konsekwencje podatkowe i ZUS-owe dotykają zarówno i pracownika, i samego pracodawcę. I zależą też one od wielu, wielu czynników i takimi czynnikami są na przykład rezydencja podatkowa pracownika, może być to też długość pobytu w danym kraju, czy też charakter wykonywanej pracy. I dlatego też moim zdaniem bardzo istotnym elementem właśnie jest odpowiednie ustalenie przez pracodawców zasad dotyczących możliwości wykonywania przez pracowników pracy z różnych zakątków świata.
No to teraz porozmawiajmy może troszkę o tych szczegółach. Jak pani powiedziała, rezydencja podatkowa, to oznacza, że gdzieś przebywamy ponad tam 180 ileś dni w roku, prawda? I tam płacimy podatki, tam regulujemy nasze obowiązki podatkowe.
Tak, zgadza się. Ja użyłam tego pojęcia, ale już spieszę z wyjaśnieniami dla naszych słuchaczy. Rezydencja podatkowa to oznacza miejsce, w którym mamy stałe zamieszkanie. I to w praktyce oznacza kraj, w którym płacimy podatki od całości swoich dochodów, niezależnie z których źródeł my je uzyskujemy, czyli czy z Polski, czy też z zagranicy, z innych krajów.
No to załóżmy, że mam rezydencję podatkową w Polsce, jestem pracownikiem Gazety Wyborczej i mówię moim szefom, że wiecie co, ja sobie jadę do Hiszpanii, bo tam mi się bardziej podoba. I oni mi podsuwają teraz te wszystkie papiery do podpisania, aneks do umowy, który zawiesza jakieś klauzule o moim miejscu pracy. Kogo to takie działanie bardziej zabezpiecza? Firmę czy mnie?
No, zabezpiecza to i zarówno firmę, i pana, czyli pracownika, który wyjeżdża za granicę. I w kontekście samego pracownika, no to jest to o tyle istotne, że taki pracownik, który wyjeżdża za granicę, powinien być świadomy konsekwencji, jakie powstają za granicą, gdyż pod pewnymi warunkami wyjazd i wykonywanie pracy za granicą może się wiązać z tym, że wynagrodzenie uzyskane za ten czas będzie podlegać tam opodatkowaniu. No i w przypadku zachowania rezydencji podatkowej, o której wspominałam wcześniej, i ta rezydencja nam zostanie w Polsce, może się też okazać, że pana wynagrodzenie nadal będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. A więc mamy tutaj efekt takiego podwójnego opodatkowania, dlatego warto wprowadzić właśnie takie różne regulacje i zabezpieczenia, które też powodują, że wcześniej znamy prawo lokalne kraju, do którego znamy, ale też wiemy, czy na przykład między Polską a naszym krajem destynacji jest zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która pozwoli nam wyeliminować właśnie to podwójne opodatkowanie, o którym wspominałam, które może w praktyce wystąpić. No i dodatkowo takie zabezpieczenia też są o tyle istotne, bo dotyczą też one kwestii ZUS-owskich i w takim dosyć dużym skrócie to też musimy sprawdzić, czy przypadkiem w danym kraju nie podlegamy pod ZUS tamtego kraju lub czy dany kraj z Polską nie zawarł umowy o zabezpieczeniu społecznym, która reguluje obowiązki i zasady podlegania pod ZUS w danym kraju.
No właśnie, no to ten ZUS jest bardzo ciekawy. Załóżmy, że ja jadę tam na 4 miesiące, mam chorobę przewlekłą jakąś, musiałbym wymyśleć, i chodzę tam do lekarza regularnie, do publicznej przychodni, rejestruję się tam i tak dalej. Ja rozumiem, że tamten kraj nie jest specjalnie szczęśliwy z tego powodu, że ja zajmuję no de facto czyjeś miejsce tam w kolejce, nie wiem, względnie na łóżku szpitalnym.
Może tak faktycznie być. Jeśli chodzi właśnie o kwestie ZUS-owskie, to może też się okazać, szczególnie poza Unią Europejską, że bez prywatnego ubezpieczenia no nie zostanie pan w ogóle przyjęty do lekarza albo do szpitala. Dlatego właśnie warto wiedzieć, co nas może czekać w przypadku różnych sytuacji.
A może być tak, że rachunek z publicznej służby zdrowia w takim kraju zostanie przesłany do mnie, do Polski? Albo do mojego ubezpieczyciela, którym na przykład jest ZUS?
No, to się tak nie do końca może zdarzyć, chyba że jesteśmy w Unii Europejskiej, ewentualnie Polska ma zawartą umowę o zabezpieczeniu społecznym, może dojść do takich sytuacji, ale to są już indywidualne kwestie, no i tu pewno będą zależały od indywidualnego przypadku.
Od tych kosztów, które ja tam wygeneruję, prawda, na miejscu?
Tak, tak.
Z tego, co słyszałem od wielu moich kolegów, powiem to tak oględnie, większość firm stosuje w Polsce przynajmniej tak zwaną don't ask, don't tell policy, czyli ty nie mówisz, my nie pytamy. I co się stanie, jeśli ja po prostu, nie wiem, zmienię tło w Teamsie, wyjadę do Afryki, będę udawał, że pracuję, nie wiem, w Radomiu? Jakie to może mieć konsekwencje dla mnie jako pracownika, jeśli wyjdzie na jaw, i jakie to może mieć konsekwencje dla firmy?
No to jest dobre pytanie, powiem szczerze. Natomiast tak jeszcze może dodając od siebie, no w dobie takiej digitalizacji, no to pracodawca ma wiele narzędzi, żeby taką sytuację zidentyfikować. Natomiast abstrahując od tych możliwości detekcji takiego przypadku, tak jak wspominałam, to pracownik, który zmieniłby tło w Teamsie i pojechał za granicę wykonując pracę, no musi się liczyć z tym, że pewne konsekwencje podatkowe mogą powstać w tamtym kraju. I to może być na przykład obowiązek płacenia miesięcznych zaliczek na podatek, obowiązek zarejestrowania się w tamtejszym urzędzie skarbowym, obowiązek też złożenia zeznania rocznego i zapłacenia podatku wynikającego z takiego zeznania. Natomiast też jeszcze pracownik musi sobie zdawać sprawę, że w przypadku identyfikacji i jakby sytuacji, w której powstanie obowiązek podatkowy w danym kraju, pod pewnymi warunkami oczywiście, no to niewywiązanie się z tych obowiązków może się też wiązać z karami, które tamtejsze władze mogą nałożyć na pracownika.
No to powiem jak typowy pracownik. Ja nie ukrywam, że widzę wzrost tej presji, prawda, na elastyczność. Pracownicy mówią, chcemy pracować tam, gdzie nam się podoba, a nie tam, gdzie wy nas chcecie. Widzę naprawdę i w Niemczech, i w Polsce. I taki pracownik powie, oj tam, kto tam będzie wiedział, że ja pracuję w Afryce, prawda? Przyjadę, wynajmę sobie chatkę w lesie.
No tak, no to ja zostawiam już tutaj chyba do rozważenia według własnego sumienia, tak? Bo wiadomo, że no zdarzają się przypadki, gdzie nie są takie sytuacje zgłaszane. Natomiast no w sytuacji, kiedy jest to zidentyfikowane, a na przykład może być to zidentyfikowane ze względu też na to choćby, że w przypadku przekroczenia granicy, no takie wjazdy są szczególnie poza Unią Europejską rejestrowane. I urzędy skarbowe, tamtejsze czy różne instytucje państwowe przekazują sobie też informacje i sprawdzają takich pracowników. No i może się zdarzyć sytuacja, no, że trafi to właśnie na taką osobę.
A jakie konsekwencje może mieć tego tytułu mój pracodawca w Polsce? Czy w ogóle cokolwiek mu grozi? Czy on podpisując te umowy ze mną tak naprawdę dba wyłącznie o moje dobro?
Tak, też konsekwencje się wiążą dla pracodawcy i to będą konsekwencje powstające zarówno w Polsce, jak i też za granicą. Dlatego, że wysyłając albo pracownik, który wykonuje pracę za granicą, tak jak wspominałam, też dla niego mogą powstać obowiązki, tak samo jak dla pracodawcy, który również może mieć obowiązek rejestracji na podatek w obcym państwie, może też być zobowiązany według lokalnych przepisów do płacenia podatku, czyli takiego obowiązku płatnika, tak jak u nas jest w Polsce i pracodawca pobiera nam zaliczki na podatek, to może się zdarzyć sytuacja, że będzie też zobowiązany do tego obowiązku w innym kraju. No i w sytuacji, kiedy okaże się, że pracownik musi podlegać pod ubezpieczenia społeczne w tamtym kraju, no to też może być obowiązek rejestracji na ZUS. I jeszcze tu bym chciała dodać może, bo to też jest często podnoszone, a nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że charakter wykonywanej pracy przez pracownika może powodować dla pracodawcy powstanie tak zwanego zakładu podatkowego. To po angielsku się nazywa permanent establishment. I to powstanie zakładu podatkowego powoduje, że część dochodów uzyskanych przez naszego pracodawcę w związku z czynnościami wykonywanymi przez pracownika za granicą może podlegać podatkiem dochodowym, ale tutaj już od osób prawnych na terenie państwa obcego. Czyli tutaj mamy taką sytuację, że oprócz tego, że powstają konsekwencje na poziomie pracownika, czyli osoby fizycznej, mogą również powstać konsekwencje na poziomie samej spółki, która może być z tego tytułu też opodatkowana.
Bardzo ciekawe, czyli upraszczając, przepraszam, bo muszę to troszkę uprościć, mój pracodawca w Polsce, moja redakcja nagle okaże się, że jest winna jakieś pieniądze służbom podatkowym, nie wiem, tam Zanzibaru, tak? W dużym uproszczeniu.
Powiem tak, w dużym uproszczeniu tak, tak może się zdarzyć, gdyż czynności i jakby główna działalność, która jest wykonywana przez pracownika, a jest główną działalnością jakby spółki, no może przyczynić się właśnie do tego, że dochody wygenerowane jakby przez te czynności tego pracownika, no będą opodatkowane w tamtym państwie. Jest szereg wyjątków i jest to bardzo specyficzna sytuacja, często ją też się weryfikuje, właśnie z perspektywy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast no, w przypadku właśnie wykonywania pracy przez pracowników za granicą zawsze ten wątek też trzeba mieć na uwadze.
Jasne. A jak się mają do tego rodzaje umów, które my mamy podpisane z pracodawcami? Ja rozumiem, że etatowy pracownik, no to jest jakaś taka czysta sytuacja i to wszystko, co pani powiedziała, się stosuje do takiego pracownika, a gdybym był, nie wiem, na umowie takiej business to business, jako działalność gospodarcza, czy to samo by mnie dotyczyło, czy to już wtedy ryzyko ponoszę tylko ja jako przedsiębiorca, a mój pracodawca zupełnie jest gdzieś obok?
Tutaj sytuacja jest trochę inna, bo osoba prowadząca działalność gospodarczą to jest niezależnym przedsiębiorcą. Czyli jakby traktujemy tą osobę, jakbyśmy zawierali relacje między firmą a firmą. Czyli te wszystkie konsekwencje, o których wcześniej mówiłam, powstające po stronie pracownika, no to ich nie będzie w tej sytuacji, gdyż osoba prowadząca działalność gospodarcza no, musi sama we własnym zakresie sprawdzić, jakie implikacje podatkowe, a także te w zakresie ubezpieczeń społecznych mogą powstać w tym kraju destynacji. Natomiast ten temat, o którym ja wspominałam, jeśli chodzi o zakład podatkowy zagraniczny, to on zawsze gdzieś tam cieniem będzie się kładł.
Ja zapytałam o te umowy cywilnoprawne, o tą działalność gospodarczą, między innymi dlatego, że no, nam się bycie cyfrowym nomadą kojarzy przede wszystkim no, z branżą informatyczną, a branża informatyczna najczęściej zatrudnia pracowników w taki właśnie sposób. Otóż, nie wiem, z różnych badań dostępnych wynika, że 82% cyfrowych nomadów to są ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą przede wszystkim.
Najczęściej nam się właśnie cyfrowi nomadzi kojarzą z informatykami. Są to osoby, no, które mają teraz swój czas. Także ja myślę, że ta liczba tylko będzie wzrastała.
Kolejnym punktem interesującym, a bardzo często zapalnym jest pensja. Otóż w momentach takich negocjacji część firm mówi pracownikom, że no dobrze, no możemy rozważyć dla was pracę z innych krajów, no ale ta pensja musiałaby być zmieniona, no bo tam mamy swoje biuro i swoją siatkę płac. I teraz w jakim stopniu jest to kwestia podatków i regulacji w danych krajach, a w jakim stopniu firma po prostu nie chce nam więcej płacić, tak? No bo wysyła nas do kraju, gdzie życie jest tańsze, gdzie te pensje są niższe i chce nam płacić takie, a nie inne stawki.
No tutaj muszę chyba przyznać szczerze, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi i wszystkie te czynniki, o których pan wspominał, przenikają się i mają na to wpływ. Bo proszę zobaczyć, że w sytuacji, kiedy osoba wykonuje pracę w kraju, gdzie podatki są wyższe, na przykład w krajach skandynawskich, no to przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia brutto mamy niższe wynagrodzenie netto. A na przykład w krajach, kiedy mamy niższe opodatkowanie i chociażby ZUS-y, to przy zachowaniu tego samego poziomu wynagrodzenia brutto, no ta pensja nasza netto no będzie wyższa. Dlatego tutaj no warto zorientować się, jakie są regulacje i jaka jest wysokość podatków i ZUS-ów, no aby można też z pracodawcą porozmawiać no i dostosować odpowiednio właśnie wynagrodzenie. I tutaj jeszcze jest jedna ważna uwaga, dlatego że też niektóre osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że w Unii Europejskiej też obowiązują przepisy dotyczące minimalnych warunków pracy, które powinny być zapewnione. Więc czasami też te dyskusje a propos pensji i wynagrodzenia no mogą wynikać właśnie z tych regulacji unijnych, no, które obowiązują w całej Unii Europejskiej.
Ja rozumiem, że teraz jest duży ruch w interesie, że tak brzydko powiem, i firmy doradcze mają pełne ręce roboty, bo wiele firm zwraca się o przygotowanie polityk do pracy z zagranicy. Czy to jest tylko takie wrażenie, a rzeczywistość jest taka, no w sumie, niezbyt różniąca się od tej, co była przed pandemią?
No rzeczywistość przed pandemią, w trakcie pandemii i po pandemii jest zupełnie inna. I tak jak pan wspominał, ruch w interesie, to faktycznie ten ruch w interesie jest. No firmy się tutaj zgłaszają coraz częściej do firmy, w której ja obecnie pracuję, właśnie z zapytaniami, jak można by wprowadzić politykę takiej pracy zdalnej już nie tylko na terytorium Polski, bo to takich konsekwencji i podatkowych, i ZUS-owych nie rodzi, ale również z zagranicy. I tutaj ja bym, jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest nam trochę łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o kraje spoza Unii Europejskiej, no to tak jak na początku rozmawialiśmy, no dobrze jest ustalić sobie zasady współpracy za granicą z takim pracownikiem, no żeby te implikacje i konsekwencje można było sobie uporządkować już od samego początku.
Słucham Pani odpowiedzi i mam takie poczucie, że globalizacja, otwarte rynki pracy, łatwość przypływu ludzi i kapitału to jest, no może nie mit, no ale jest to znaczące uproszczenie. No podczas pandemii na przykład na wszystkich wrażenie zrobiła Portugalia, która zaprosiła do siebie informatyków i wprowadziła zerowy podatek od większości dochodów zagranicznych. Ale chyba ten kraj pozostaje w mniejszości, czy się mylę?
No chyba bym tak nie powiedziała, że kraj ten pozostaje w mniejszości, bo faktycznie w Portugalii funkcjonuje, ale to już od wielu, wielu lat, nawet sprzed pandemii, ta ulga podatkowa dla informatyków faktycznie istnieje, ale nie tylko dla informatyków, dlatego że Portugalia wprowadziła kody stanowisk pracy, które kwalifikują się na tą ulgę i one są dosyć jasno opisane. I to nie tylko dotyczy Portugalii, tak jak pan wspominał, ale też na przykład w Rumunii dla grup informatyków obowiązuje zwolnienie z podatku po spełnieniu oczywiście odpowiednich warunków. Musimy też pamiętać o Polsce i o na przykład Belgii, gdzie też są specjalne ulgi dotyczące przeniesienia praw autorskich dla informatyków, a także dla innych grup. No i jeszcze chciałabym wspomnieć tutaj o takich ulgach, które obowiązują nie tylko specyficzne zawody i stanowiska pracy, ale też dotyczą osób, które zmieniają miejsce rezydencji, o którym na początku wspominałam, na przykład między różnymi krajami. I takie kraje, przyciągając też osoby, no oprócz tych wysoko wykwalifikowanych, oferują im ulgi. Na przykład w Polsce Polski Ład wprowadził nam ulgę dla osób zmieniających miejsce zamieszkania i część dochodów jest zwolniona. Podobna ulga też funkcjonuje w Holandii, więc szczególnie w tych krajach Unii Europejskiej bym powiedziała, że kraje się otwierają i w systemach podatkowych funkcjonują pewne udogodnienia.
Ja wiem, że to niewdzięczne pytanie, ale jakbyśmy mogli przynajmniej pospekulować na temat przypadku Airbnb, który dziś jest na sztandarach, wszyscy mówią o tej firmie, że jest taka elastyczna. Dlaczego tylko 170 krajów i dlaczego nie dłużej niż 90 dni? Bo nieuzbrojonym okiem w tej pracy bez granic widać ograniczenia.
No, powiem szczerze, że to 170 jest to bardzo duża liczba krajów. Bo ja przyznam szczerze, na początku bym zaczęła tylko od krajów Unii Europejskiej.
Bo najprościej, ja rozumiem.
Tak, no 195 chyba krajów, tak, jest uznanych przez ONZ w 2022 roku, więc 170 na 195 bardzo duża liczba. Ale z czego mogą wynikać takie ograniczenia, które są gdzieś tam wprowadzane przez pracodawców? No po pierwsze może to wynikać na przykład z kwestii imigracyjnych. Proszę też pamiętać, że jak jedziemy za granicę, no to często poza Unią Europejską no potrzebne jest zezwolenie na pracę i odpowiednia wiza, tak? Więc tu też musimy się z tym liczyć, że to gdzieś tam też może być sprawdzane. Taka wiza czasami jest wymagana od razu, czasami po określonym czasie, no i to nam warunkuje właśnie możliwość wykonywania pracy w danym kraju. Mogą też być takie czynniki jak lokalne przepisy, które nakładają obowiązek podatkowy po przekroczeniu pewnego okresu czasu w danym państwie. No i też mogą takie czynniki być związane z prawem pracy, które obowiązuje w państwie destynacji kraju, do którego jedziemy. No i teraz patrząc tutaj na naszą wschodnią granicę, no też może to zależeć od sytuacji politycznej.
To z pewnością. Czyli jednak chyba to życie cyfrowego nomady, gdzie spojrzał, tam pojechał, gdzie chce, tam pracuje, to jednak jakaś utopia. I nasz świat z jego systemami podatków, usług publicznych jest znacznie bardziej skomplikowany niż nam się wydaje, prawda?
No nie do końca chyba bym się zgodziła. No jest to na pewno nasza przyszłość. Utopia... Może nie do końca, natomiast jeżeli takie wyjazdy są dobrze zabezpieczone, to one mogą się udać i może to faktycznie funkcjonować. Też jakby ze względu na cyfryzację postępującą i digitalizację, no i chęć i zmianę charakteru pracy, no to też powoduje, że te ruchy są i częstsze, więc ja wierzę, że tutaj i systemy podatkowe, i prawo, jurysdykcja danego państwa no w bliższej czy w dalszej przyszłości będzie dostosowywana, żeby była przyjaźniejsza dla takich osób.
Państwa i moim gościem była Katarzyna Kurzawska-Puchała z firmy Deloitte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.